Gdybyśmy nie mieli kontekstu tej księgi, czy generalnie Nowego Testamentu, i gdybyśmy tę historię, którą przeczytaliśmy, wycięli, prawda, z Księgi Dziejów Apostolskich, to moglibyśmy dojść do wniosku, że uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, ci pierwsi uczniowie, apostołowie, w niczym się nie różnią od dzisiejszego człowieka w zasadzie, prawda? A dzisiejszy człowiek funkcjonuje na zasadzie, jak trwoga, to do Boga. Tak więc mamy tutaj uczniów też, jest trwoga, to do Boga. Więc moglibyśmy właśnie taki wniosek wyciągnąć, gdybyśmy nie mieli kontekstu całej księgi czy innych ksiąg Nowego Testamentu. Ale dzięki Bogu mamy ten kontekst i możemy właściwie rozumieć, możemy właściwie widzieć to, jak uczniowie się modlili, jak funkcjonowali w modlitwie. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 42 wersecie czytamy o tym, jak funkcjonowała pierwsza chrześcijańska wspólnota, pierwszy zbór. Łukasz napisał, że między innymi nie ustawali w modlitwach. Nie ustawali w modlitwach. Więc to pokazuje, że modlitwa do Boga była codziennością dla tej pierwszej wspólnoty chrześcijan. Było czymś naturalnym, było czymś normalnym. I jest to odzwierciedlone w tym, jak uczniowie zareagowali na wieść, które przynieśli Piotr i Jan. Jednomyślnie, wspólnie, razem zawołali do Boga. Pierwsza rzecz, jaka przyszła im do głowy, im wszystkim, było, żeby zawołać do Boga, żeby przynieść tę całą sytuację do Niego. Nie widzimy tu rozpaczy, nie widzimy tu bezradności, nie widzimy tutaj zachodzenia w głowę, co zrobić dalej. Nie. Nikt nie mówi, co my biedni teraz zrobimy, zakazali nam głosić Chrystusa. Tak? Nie ma czegoś takiego. Tam jest jednomyślna modlitwa do Boga. Więc mamy historię. Widzimy uczniów, jak się modlą, ale pytanie, co my możemy się nauczyć odnośnie modlitwy, o co my możemy, czy powinniśmy modlić się w tym nowym roku 2017. Wskazówki znajdziemy w tekście. Wskazówki znajdziemy w tekście, czy informacje potrzebne nam, czy odpowiedź na to pytanie znajdziemy w tekście. Mamy modlitwę. Mamy modlitwę uczniów i ta modlitwa mówi bardzo wiele. Może się wydawać, że tam za wiele nie ma, ale jest zupełnie odwrotnie. Tam jest bardzo wiele powiedziane. Uczniowie się modlili. Władco, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, który ustami naszego ojca Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego, dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie. Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swojej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą, gdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Więc mamy modlitwę uczniów, tych pierwszych uczniów, modlitwę apostołów. I co ta modlitwa nam pokazuje? Przede wszystkim ta modlitwa pokazuje nam, jaką ci uczniowie mieli teologię, jaką mieli naukę, w co wierzyli, jakie mieli przekonania. Ponieważ ta modlitwa wyraża te rzeczy, w które oni wierzyli, pokazuje prawdy, w które uczniowie wierzyli. Oczywiście nie wszystkie, tak? Nie da się tego wszystkiego w jednej krótkiej modlitwie wyrazić, ale są tam rzeczy teologiczne. Jeżeli chcesz zobaczyć, w co wierzy osoba, jakaś osoba, to posłuchaj, jak się modli, o co się modli, do kogo się modli. I będziesz wiedział wszystko o tej osobie prawie, w co wierzy, prawda? Jaką ma teologię. Ponieważ w modlitwie z reguły ludzie wyrażają swoje przekonania. Tak samo jest i tutaj. Uczniowie się modlą, ponieważ mają jakieś przekonania co do osoby Boga. Uczniowie się modlą, ponieważ mają jakąś teologię. To wynika z ich teologii. I tutaj pojawiają się trzy kluczowe rzeczy w tej modlitwie, teologiczne można powiedzieć. Ponieważ widzimy, że mają jakąś naukę, jakieś pojęcie, jakieś zrozumienie odnośnie Boga Ojca. Bóg jest władcą. Pierwsze słowo, tak, tej modlitwy, władco. Władco. To znaczy, że On sprawuje władzę. Ale jaki jest zakres tej władzy? To nam pokazuje dalsza część tej modlitwy. Tutaj widzimy, że Bóg jest stwórcą wszystkiego. Bóg jest tym, który wcześniej ustalił, co ma się wydarzyć. Wydarzyć wcześniej, setki lat wcześniej, Bóg zapowiedział, że pewne rzeczy będą miały miejsce, że się staną, że się wydarzą. Bóg to sprawił swoją mocą. Bóg sprawił, że Jego wola się wykonała. Bóg jest tym, który dokonuje cudów. Bóg jest tym, który wyciąga rękę po to, żeby uzdrawiać. To znaczy Bóg działa tu i teraz. Nie jest gdzieś daleko, ale jest blisko, jest zaangażowany w to, co się dzieje tu i teraz. Więc to jest pierwsza rzecz. Jest teologia dotycząca Boga, czy nauka mówiąca o Bogu. Ale widzimy też naukę mówiącą o Chrystusie. Uczniowie wierzą, że Jezus jest pomazańcem Pana. Że Jezus jest świętym sługą Boga. To znaczy, że wierzą, że Jezus jest posłany przez Ojca. Wierzą, że Jezus jest tym, który przyszedł oznajmić wolę Ojca, ale też aby tę wolę Ojca wypełnić. Uczniowie wierzą, że Jezus jest Zbawicielem grzeszników. Wierzą, że każdy, kto w Niego uwierzy, otrzyma przebaczenie grzechów, otrzyma życie wieczne, pojedna się z Bogiem, zostanie przyjęty do Jego rodziny, do Bożej rodziny. Dlatego chcą głosić Słowo Boże. Chcą głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Chcą głosić Chrystusa, ponieważ wierzą w Niego, więc mamy tutaj kolejna nauka dotycząca Chrystusa. Kolejny element teologii. I po trzecie widzimy, w co wierzą odnośnie siebie. Mamy teologię, tą główną, czyli naukę dotyczącą Boga, mamy chrystologię i mamy antropologię w końcu. Już trzy działy teologii w tej jednej krótkiej modlitwie. W co wierzą odnośnie siebie? Uczniowie wierzą, że są sługami Boga. W wersecie 29 jest napisane, pozwól Twym sługom. Tak, oni siebie postrzegają jako słudzy Boga. Wierzą, że poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, poprzez bycie Jego uczniami, są sługami Boga, służąc Chrystusowi, służą Bogu. Bóg nie jest jakimś Bogiem, ale jest ich Bogiem, jest ich władcą. Stało się to możliwe poprzez Jezusa Chrystusa, w którego uwierzyli, za którym poszli i którego naśladują. Więc widzimy, że mamy trzy ogniwa. I osoba Jezusa Chrystusa jest tym, co te ogniwa łączy ze sobą. Osoba Jezusa Chrystusa jest tym ogniwem łączącym Boga i człowieka. To z Jego powodu ci uczniowie mogą przyjść do Boga, do swojego władcy z ufnością, wołając o interwencję. Chrystus dał im tę odwagę, aby wołać do Boga, ponieważ przez wiarę w Chrystusa stali się Bożymi sługami, którzy pełnią Jego wolę. Po drugie, widzimy, że modlitwa wyraża potrzebę, nie tylko na teologię, ale też ich potrzebę, to czego potrzebują na teraz. Uczniowie wierzą, że ich Bóg jest władcą całej ziemi. Wierzą, że On sprawuje kontrolę nad wszystkim, co ma miejsce i wierzą, że Bóg ma moc do tego, aby to Jego wola się dokonała, żeby Jego wola się stała. Wierzą też, że Jezus jest tym Bożym pomazańcem, świętym sługą Boga, a oni są Jego naśladowcami, uczniami. Są posłani do tego, by świadczyć o Chrystusie w Jerozolimie, w Samarii, aż po krańce ziemi. Dlatego nie mogą siedzieć cicho, dlatego nie mogą nie mówić o Chrystusie wszystkim dookoła. Oni wiedzą, do czego zostali powołani. Oni wiedzą, czego doświadczyli, co widzieli, czego dotykali. Wiedzą, kim jest Jezus i chcą mówić o tym wszystkim. Ale pojawia się problem. Pojawił się problem. Zostali Piotr i Jan, zostali uwięzieni. Rada Najwyższa zakazała im mówić i nauczać w imieniu Jezusa. Zostali zwolnieni, ale dostali zakaz głoszenia Jezusa Chrystusa w Jerozolimie, czy generalnie. Uczniowie zdawali sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie ze sobą zwiastowanie Ewangelii. Ci sami ludzie, którzy dali im ten zakaz, wcześniej doprowadzili do tego, że Jezus został zabity rękami pogan. Więc uczniowie mieli świadomość tego, że jeśli dalej będą zwiastować Chrystusa, to spotkają ich surowe konsekwencje. Łukasz mówi nam, że zanim Żydzi ich wypuścili, to skierowali groźby przeciwko nim, tak? Czyli generalnie powiedzieli, jak to się mówi, tak, że jeżeli będą głosić Chrystusa dalej, to spotkają ich różne, w cudzysłowie, nieprzyjemności. Tak? Dlatego jest na końcu widzimy. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Te groźby nie były teoretyczne, one były realne. A oni są tylko ludźmi. Uczniowie są tylko ludźmi, dlatego potrzebują interwencji Boga. Dlatego potrzebują pomocy Boga. I tutaj pojawia się pytanie, jak w takiej sytuacji modlić się? O co się modlisz w takiej sytuacji? Gdybyś ty był, czy była w takiej sytuacji, o co byś wołał? Wołała do Boga. Łukasz mówi nam, że w tej sytuacji uczniowie modlili się o to, aby Pan spojrzał właśnie na te groźby, na tą sytuację i aby oni, ci uczniowie, mogli głosić słowo z przekonaniem i odwagą. Mogli uczniowie prosić o inne rzeczy. Na przykład mogli prosić o to, aby Rada Najwyższa cofnęła swój zakaz i swoje groźby. Mogli modlić się, aby Pan usunął gdzieś na bok tych przeciwników Ewangelii, tak, którzy stoją im na drodze. Mogli modlić się, aby mogli w innym może miejscu zwiastować Ewangelię. Mogli wołać na różne sposoby, ale wołali o odwagę i przekonanie do głoszenia Słowa Bożego. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie właśnie tego potrzebowali. Potrzebowali tej odwagi, żeby móc z przekonaniem głosić Chrystusa. Wiedzieli właśnie, jakie zadanie zostało im powierzone. Wiedzieli, z czym i do kogo zostali posłani. Wiedzieli, że są jak owce między wilkami. Nie, problem nie jest tutaj z wilkami. Wilki jakby naturalnie się zachowują. To jest ich w naturze. Tak? Świat nienawidzi Chrystusa. To jest jego natura. Więc nie ma się co dziwić, że świat prześladuje uczniów Chrystusa. Prześladował Chrystusa, więc prześladuje jego uczniów. Tak samo jest i tutaj. Żeby jeżeli Bóg by usunął tych ludzi, załóżmy, tak? Tych z Rady Najwyższej, pojawiliby się inni, którzy by ten zakaz wydali. Sytuacja by się nie zmieniła. Dlatego oni rozumieli, że potrzebują odwagi, żeby móc iść i głosić Chrystusa. Więc widzimy, że to zadanie, ta misja była dla nich czymś poważnym, czymś doniosłym. Bo kiedy Żydzi powiedzieli, czy przywódcy religijni żydowscy powiedzieli, żeby nie głosili Chrystusa, zakazali im, jak oni odpowiedzieli? Bardziej trzeba słuchać Boga, a nie ludzi. Trzeba robić to, co Bóg mówi, a nie co człowiek. Mimo, że są przeszkody, mimo, że jest trudna sytuacja, mimo, że nie jest łatwo, to jednak trzeba robić to, co Bóg mówi. Trzeba być posłusznym Bożej woli. Dlatego proszą o odwagę i przekonanie do głoszenia słowa. Ich modlitwa wyrażała ich pragnienie, ich potrzebę, ich zależność od Boga. I w końcu widzimy trzecią rzecz, że Bóg wysłuchuje modlitwy. Tak? Tylko, że musimy pamiętać, że to jest wszystko w pewnym kontekście. Tak? Że mamy teologię. Jest Ojciec, jest Bóg Ojciec, jest człowiek, a pośrodku tym ogniwem, które łączy tego człowieka z tym Bogiem, jest właśnie Jezus Chrystus. On sprawia, że Bóg wysłuchuje. On sprawia, że modlitwa dociera do Ojca. Jezus Chrystus. Bez Jego pośrednictwa do Boga przyjść nie można. Wiesz, Jezus powiedział, nikt nie może przyjść do mnie, do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przeze mnie. Więc widzimy sytuację, w jakiej znaleźli się uczniowie. Widzimy, jaka była ich reakcja na zakaz, który otrzymali od żydowskich przywódców. Uczniowie jednomyślnie zaczęli wołać do Boga o to, aby Bóg zainterweniował i dał im odwagę do głoszenia Chrystusa. I Łukasz mówi nam, że gdy skończyli się modlić, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. Zostali napełnieni Duchem Świętym i w wyniku tego napełnienia głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. co się wydarzyło. No ktoś mógł powiedzieć, no przypadek. To, że rozstąpiło się morze czerwone, przez które przechodzili, przypadek. To, że zatrzymał się Jordan, kiedy akurat przechodzili, mieli Żydzi wejść do ziemi obiecanej, przypadek, prawda, bo coś się wydarzyło. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków. Jeżeli jest Bóg, który trzyma wszystko w swoim ręku, który kontroluje wszystko, to nie ma przypadków. To nie był zbieg okoliczności, że nagle zostali w jakiś sposób napełnieni i otrzymali odwagę. Nie, Bóg spełnił ich prośbę. Bóg odpowiedział na ich prośbę. Co to znaczy? Co to znaczy? To jest trzy rzeczy. To znaczy, że ich prośba dotarła do Boga. Ich modlitwa, ich prośba dotarła do adresata, dotarła pod właściwy adres. Tym adresatem, widzimy, był władca, który stworzył niebo i ziemię. Skoro ta prośba do niego dotarła, to znaczy, że Bóg jest osiągalny, Bóg jest blisko nich, że Bóg jest dla nich dostępny. Jeżeli nie znamy adresu kogoś, to nie możemy wysłać do tej osoby wiadomości. Tak? Proste. Ale Bóg przez Jezusa Chrystusa mówi, ja jestem dostępny. Oto mój adres, Jezus Chrystus. Tak? Przez Niego do Ojca. Więc modlitwa dotarła, czy prośba dotarła do Boga. Po drugie widzimy, że Bóg wysłuchał tej prośby. Tak jak list. List dotarł na miejsce, ale Bóg wyjął ze skrzynki i odczytał. Tak? Więc ta modlitwa została wysłuchana, Bóg usłyszał ich wołanie, nadstawił ucho, używając takiego ludzkiego, naszego języka i zaczął słuchać. O co oni wołają? Jaka jest ich prośba? Dlaczego? Z powodu Jezusa. Ponieważ to Jezus jest tym, który może być w cudzysłowie szeptał, czy mówił te słowa modlitwy uczniów do ucha Ojca. On jest tym pośrednikiem, On jest tym, który stawia się za nami, On jest tym, który woła przed Bożym tronem za nas, czy za nami, za uczniami swoimi. Więc to ta modlitwa została wysłuchana. I w końcu widzimy, że Bóg spełnił tę prośbę. Bóg dał im to, o co prosili. Bóg zaspokoił tę potrzebę, Bóg odpowiedział na ich prośbę. Zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą mogli głosić Chrystusa. Przez Jezusa Chrystusa Bóg, z powodu Jezusa, Bóg odpowiada na modlitwy swoich sług. Bóg odpowiada na modlitwy swoich sług. Więc ta historia powinna być dla nas zachętą, żeby wołać do Boga, kiedy tylko pojawia się jakaś przeciwność. Kiedy pojawia się jakaś rzecz, która wymaga interwencji Boga. Nie powinniśmy nigdy rozkładać bezradnie rąk. Nie powinniśmy nigdy się zastanawiać, skąd nadejdzie nam pomoc. Psalmista mówi, pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. Skoro jest w stanie stworzyć niebo i ziemię, cały wszechświat, to jest też w stanie odpowiedzieć na moją potrzebę. Pomoc ześle mi Pan. Jeśli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, to powinno być to twoją teologią, twoją wiarą, która prowadzi ciebie do modlitwy Boga, która prowadzi cię przed Boży tron. Ale musimy pamiętać, że zwyczaj, jak trwoga, to do Boga jest złym zwyczajem dla chrześcijanina. Dla chrześcijanina to jest zły zwyczaj. Innych ludzi dobry zwyczaj, a dla chrześcijanina to jest zły zwyczaj. Dla innych ludzi to jest może jedyna możliwość, żeby w jakiś sposób zbliżyć się do Boga, czy zacząć myśleć o Bogu, jakaś trwoga. Ale dla chrześcijanina to jest zła zasada, zły nawyk, zły zwyczaj. Dobry zwyczaj, dobry nawyk chrześcijanina to trwanie w modlitwie, to nieustawanie w modlitwie. Powinniśmy się modlić. Nie tylko wtedy, kiedy pojawiają się przeciwności, trudności, czy kiedy jest nam ciężko. Powinniśmy modlić się stale. Powinniśmy modlić się nieustannie, ponieważ oprócz przeciwności pojawiają się też różne okazje, czy też sposobności do tego, żeby głosić Chrystusa. Choć nie jesteśmy w takiej samej sytuacji, w jakiej znaleźli się uczniowie, nikt nam nie zakazał głosić Chrystusa, nikt nam nie zakazuje, nikt nie ogranicza naszej wolności. To nie znaczy, że nie możemy spojrzeć na to, co się dzieje wokół nas, że nie możemy, że nie mamy jakiejś przeciwności, które się teraz pojawiają, czy nagle pojawiają, no to nie znaczy, że nie możemy się zatrzymać w tym biegu codzienności i zobaczyć, przyjrzeć się, czy czasem nie widzimy jakichś zagrożeń, być może, które się pojawią, czy nadchodzą, ale też nie dostrzegamy jakichś okazji, które można wykorzystać w tym nadchodzącym roku. Czy też, żeby móc wyrazić jakieś oczekiwania co do nowego roku, co do najbliższego czasu. Czyli w pewnym sensie rozglądamy się, przyglądamy się, szukamy zagrożeń, ale też i okazji do tego, aby Słowo Boże mogło być głoszone z przekonaniem i odwagą. I możemy te zagrożenia oraz okazje przynieść do Boga, czy też przynosić do Boga w ciągu tego najbliższego roku. I dzisiaj możemy postawić, myślę, że to jest dobry czas, żeby właśnie takie pytanie sobie postawić, o co powinniśmy się modlić w tym nadchodzącym roku? O co powinniśmy się modlić w tym nadchodzącym roku? Oczywiście każdy z nas będzie doświadczał różnych doraźnych sytuacji, ale to nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Nikt z nas nie wie, co przyniesie przyszłość. Ale pozwólcie, że zasugeruję kilka rzeczy, o które możemy modlić się w tym nadchodzącym, czy w tym nowym roku, który już nadszedł. Jest wspaniała okazja do głoszenia Ewangelii, ponieważ mamy 500-lecie reformacji. Cały rok można śmiało wykorzystywać do tego, żeby przypominać sobie, co Bóg dokonał 500 lat temu. Co zaczął dokonywać 500 lat temu, bo jeszcze reformacja, wierzę, że się nie skończyła, że cały czas, Kościół cały czas potrzebuje reformacji, cały czas potrzebuje się reformować. To jest hasło reformacji. Tak, reformacja się nie skończyła, ale generalnie potrzebujemy przypominać sobie i innym to, co Bóg zrobił 500 lat temu, te wspaniałe dzieło reformacji, tych wspaniałych mężów Bożych, których Bóg używał. Możemy widzieć ich zalety, możemy widzieć ich wady, możemy patrzeć i przyglądać się historii i wyciągać wnioski i nie powtarzać ich błędów. Do tego służy historia, więc jest wspaniała okazja, więc żeby to 500-lecie reformacji, bo ponieważ się będzie o tym mówiło, tak, żebyśmy mądrze to wykorzystali i żebyśmy też mogli mówić o reformacji, o tych 5 zasadach protestantyzmu, które w zasadzie są 5 zasadami chrześcijaństwa. Tak, tylko Pismo. Tylko łaska, tylko wiara, tylko Chrystus, tylko Bogu chwała. Więc jesteśmy protestantami. Jesteśmy protestantami, nie mamy się czego wstydzić. Ale przede wszystkim jesteśmy chrześcijanami. Jest 500-lecie reformacji, warto o tym mówić. Ale też módlmy się o to, żeby Bóg spowodował reformację w naszym kraju. Tak? Potrzebujemy odnowienia, potrzebujemy, można by, przebudzenia w naszym kraju. Troszeczkę z innej strony widzimy, jak ta scena polityczna, czy kwestie polityczne, one polaryzują, aż iskrzy. Więc czego potrzebujemy? O co się modli w tym nadchodzącym roku? No, że uspokojenia, tak? Uspokojenia generalnie. Ale też otrzeźwienia społeczeństwa, otrzeźwienia ludzi, że rozwiązanie problemów to nie w parlamencie, nie u prezydenta, premiera, czy opozycji, czy partii rządzącej. Oni są tylko ludźmi. Oni nie są zbawicielami. Jest jeden zbawiciel, który potrafi przynieść wieczny pokój, czy też doskonały pokój. To jest Jezus Chrystus. Jest tylko jeden, który może przynieść radość, tą wieczną radość. I jest tylko jeden Zbawca, który rozwiązuje nasz największy problem, problem grzechu. Politycy są potrzebni. Pismo nakazuje, aby błogosławić rządzącym, żeby modlić się o nich, ale wiemy, kto jest ponad nimi. I to jest Bóg. Ale generalnie potrzebujemy uspokojenia. Uspokojenia w polskiej polityce, ale też i pewnej jakości, zmiany sposobu komunikowania się, rozmawiania, czy też wyrażania. Z innego kąta można też spojrzeć. Potrzebujemy prawdy. Potrzebujemy faktów, ponieważ nasze społeczeństwo, no jako część można powiedzieć już społeczeństwa zachodniego, staje się społeczeństwem tak zwanej postprawdy. Tak? Czyli prawdy, która przeminęła. Fakty nie mają znaczenia. A jeżeli fakty nie mają znaczenia dla wielu ludzi, to co powiedzieć o prawdzie? Skoro fakty nie mają znaczenia, to i prawda nie ma znaczenia. Tak? Jest postprawda. To, co dla ludzi ważne, to ich uczucia oraz ich przekonania. Więc być może coraz częściej będziemy słyszeć, kiedy będziemy głosić Ewangelię, wiesz, fajnie, że jesteś chrześcijaninem. To jeżeli to działa dla ciebie, to trzymaj się tego. Dla mnie, ja czuję, że coś dla mnie to jest inne coś, co działa, inna prawda, prawda? Więc będziemy, że tak powiem, zmuszeni troszeczkę inaczej głosić Chrystusa. Tak, ponieważ ta przepaść, można powiedzieć kulturowa, pomiędzy chrześcijaństwem a tą kulturą, która panuje w świecie, ona jest, staje się coraz większa. To społeczeństwo postprawdy funkcjonuje na kłamstwie. Funkcjonuje na kłamstwie, tak? Bo jeżeli funkcjonuje nie na faktach, a na własnych uczuciach czy przekonaniach, no to funkcjonuje na kłamstwie. Więc dzisiejsze społeczeństwo potrzebuje prawdy, potrzebuje faktów. A kto im tą prawdę zaniesie, jeśli chrześcijanie też popłyną, że tak powiem, w postprawdzie? My potrzebujemy prawdy dla nas samych, ale też i dla innych. Potrzebujemy faktów, żeby je znać, żeby się ich trzymać, żeby mówić innym, jaka jest prawda, że jest prawda, że Jezus jest prawdą. I też ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, są już jako kwestie dotyczące nas jako Kościoła, jako zboru. Planujemy różne rzeczy w tym roku. Seminaria, wykłady, półkolonie dla dzieci, grupy domowe, czy jakieś zajęcia szkoły teologii systematycznej, więc no, różne rzeczy będą się, no, planujemy, tak, ale po co to robimy? Po co to robimy? Jaki jest cel tego wszystkiego? Nie wiem jak wy, ale ja robię to, żeby właśnie Słowo Boże było ogłoszone, żeby Chrystus był ogłoszony i te wszystkie wydarzenia, te wszystkie rzeczy, które staramy się robić, żeby właśnie mają służyć temu celowi, powinny służyć temu celowi, żeby Chrystus był ogłoszony w różnych kontekstach, w różnych miejscach, w różnym celu. Więc prośmy Boga o to, żebyśmy mogli to robić z odwagą, z przekonaniem, aby w tym wszystkim, co robimy, żeby była Boża ręka, żeby było Boże błogosławieństwo i żeby Bóg był wywyższony przez imię świętego sługi swego Jezusa Chrystusa. Więc to są sugestie. Być może są jakieś inne rzeczy, które warto się modlić. Dajcie znać, jak ten będziemy rozmawiać, to zawsze można tą listę, nie wiem, czy macie listę modlitewną, ale jeżeli macie taką listę i są tam jakieś stałe rzeczy, no to można sobie dodać. My w środę spotykamy się na modlitwie i też generalnie modlimy się o te doraźne rzeczy, prawda? Ktoś zachorował, ktoś umarł, czy coś się wydarzyło, ale też mamy stałe elementy. Modlimy się o Legionowo, o zbawienie ludzi w Legionowie, modlimy się o każde niedzielne nabożeństwo, żeby Boża ręka w tym była. Więc mamy różne rzeczy, które są stałe, więc można dodać czy poszerzyć tą listę. Mam nadzieję, że jest tam miejsce. Tak, to chyba zależy wyłącznie od naszych serc, żeby dodać dodatkowe rzeczy na ten rok właśnie, tą reformację. Okazja do tego, żeby głosić Chrystusa, ale też te kwestie polityczne, te kwestie społeczne czy kulturowe, żebyśmy mogli wołać właśnie o to, żebyśmy byli ludźmi prawdy, chodzącymi w prawdzie, głoszącymi Chrystusa z przekonaniem i odwagą. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Tobie za to, że przez Jezusa Chrystusa otworzyłeś drogę do nowej świątyni, lepszej świątyni, do to prost przed tron Ojca, że możemy z odwagą i z ufnością przychodzić w modlitwie do Ciebie, Ojcze, właśnie za sprawą naszego pośrednika, Jezusa Chrystusa, którego Ty, Ojcze, posłałeś. Ojcze, dzięki Ci, że Ty jesteś dla nas. W sensie my też jesteśmy przede wszystkim dla Ciebie, ale Ty przez Jezusa Chrystusa otworzyłeś się dla nas. Tak jak ta zasłona w świątyni została rozdarta na dwoje, kiedy Jezus umarł, to pokazało, że droga do Ciebie jest otwarta, że Ty jesteś dostępny, Panie. Dzięki Ci za to, że uczyniłeś się dostępnym, że pokazałeś, że jesteś Bogiem, który jest blisko, który jest zaangażowany, który nie jest jakimś odległym Bogiem, który się nie interesuje, ale że Ty jesteś blisko swoich sług, że Ty jesteś blisko tych, którzy są w Chrystusie i że Twoja ręka jest nad nimi. Panie, dzięki Ci za to, że możemy się uczyć o modlitwie, że to jest ta rzecz, w której zawodzimy. Najbardziej chyba, że moglibyśmy modlić się więcej, może i lepiej, Panie. Ucz nas, przypominaj, jak ważne to jest dla nas, jak ważny, jaki ogromny to jest przywilej, że możemy przychodzić do Ciebie, do Władcy, Stworzyciela nieba i ziemi, i że Ty, Panie, odpowiadasz na nasze wołanie, że odpowiadasz na nasze prośby i że dla Ciebie nie ma rzeczy zbyt dużych czy zbyt małych. Panie, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ojcze, przypominaj nam te stare, dobre rzeczy, które powinny być gdzieś tam zakorzenione w naszych sercach, w naszych głowach, że powinniśmy być ludźmi modlitwy. Że przede wszystkim powinniśmy być zdani na Ciebie, zależnie od Ciebie, nie od człowieka, ale od Ciebie, Ojcze. Bo Ty jesteś Bogiem. Tylko Ty jesteś Bogiem. Nie ma innego. Ojcze, dzięki Ci za to. Dzięki Ci, Panie. I też, Ojcze, pokazuj nam te okazje, które są, pojawiają się w tym nadchodzącym roku, czy w tym nowym roku, Panie, żebyśmy mogli je wykorzystać do głoszenia Słowa, żebyśmy mogli je wykorzystać do tego, żeby składać świadectwo o Chrystusie, żebyśmy mogli, Panie, być ludźmi, którzy trwają w prawdzie, którzy chodzą w prawdzie, którzy przekazują prawdę, bo to nasze społeczeństwo coraz bardziej mija się z prawdą. Coraz bardziej nienawidzi prawdy, coraz bardziej nie chce słuchać prawdy. Dlatego, Panie, wołamy o Twoje zmiłowanie nad tym krajem, żebyś, Panie, dał pragnienie prawdy. Jest tylu zgubionych ludzi, tylu zagubionych ludzi, którzy nie wiedzą, po co są, po co istnieją, do czego ich życie prowadzi, jaki jest sens, jaki jest cel, ale Ty, Panie, możesz to wszystko zmienić, kiedy tylko otworzysz oczy i pokażesz Chrystusa, objawisz im swojego Syna i pociągniesz do Niego, wtedy wszystko się zmienia. I Panie, wołamy o Twoje działanie, o właśnie takie działanie w tym nadchodzącym roku, żebyśmy mogli mówić o reformacji, żebyśmy mogli mówić o Chrystusie, bo to jest główny cel mówienia o reformacji. I żeby wiele osób mogło się nawrócić, żeby wiele osób mogło się pojednać z Tobą, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego. Amen.